Cieszę się, że uzupełniłeś to, bo ja rzeczywiście pominął za dużo tych osób, bo to sporo osób było w to zaangażowanych. Kochani, trzeba o tym mówić i trzeba o tym głośno mówić, co robimy i co się dzieje, bo to są rzeczy, które są nasze, które nas budują, są naszą rodzinnym wydarzeniem. Dzisiaj mam mówić o dzieciach i o łasce, no o czym innym, jeżeli nie o dzieciach. O dzieciach i o łasce. Ktoś powiedział w taki sposób, jeśli my nie nauczymy iść dzieci za Jezusem, to świat je nauczy, jak nie iść. Jeśli my nie nauczymy iść dzieci za Jezusem, to świat je nauczy, jak nie iść. Wiele razy w tym tygodniu, ja już to słyszałem dużo razy wcześniej, Korczak mówił, że to nie jest dziecko, tylko to jest człowiek. Korczak mówił. Młody, taki kaznodzieja bardzo znany, wrócił kiedyś ze spotkania ewangelizacyjnego, ktoś się pytał, jak było, on mówi, nawróciły się 2,5 osoby. I ktoś mówi, co znaczy, chcesz powiedzieć, dwoje dorosłych i jedno dziecko. Mówi, nie, odwrotnie. Dwoje dzieci i jeden dorosły. Bo ten dorosły to już stracił po prostu połowę życia na głupoty. Ale się nawrócił. Tak kiedy ciągle sięgam pamięcią wstecz do takiego swojego życia, do takiego Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Nie mówię tego, żeby się przechwalać, ale mówię to po to, żeby powiedzieć, że Boża łaska jest niesamowita. Że Bóg rzeczy niesamowite robił z moją rodziną i to już trwa od pokoleń. Bo być może ktoś jest pierwszym pokoleniem, ktoś mówi, może znacie kogoś, kto jest pierwszym pokoleniem, nie wie jak to będzie, nie wie czy warto, tak, czy zaufać Bogu, czy to się opłaca iść za Bogiem. No ja mogę powiedzieć, że jestem już którymś z rzędu pokoleniem. I to, co zauważyłem kiedyś śledząc ten całą nasze drzewo genealogiczne, ktokolwiek wszedł w związek małżeński z niewierzącą osobą, dalej już nikt z tej rodziny się nie nawracał. Ktokolwiek wchodził w związki małżeńskie z wierzącymi osobami, to trwało, to przesłanie o Chrystusie. Bóg jest wierny. I On chce, żebyśmy od samego początku trzymali się Jego, ufali Jemu, wskazywali na Niego, żeby On był kimś najważniejszym w naszym życiu. Historia o dwóch chłopakach. Podobnych, jak możecie sobie wyobrazić, jeżeli ktoś czytał o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ktoś zna może taką historię? Bardzo lubiłem ten kwiecisty język tych opowiadań i to, co oni tam przeżywali. Ale podobni dwaj chłopcy, znani z rozrabiania, znani z takiego życia niesfornego. Strasznie ciężko było ich okiełznać. Pewnego dnia przyłapano jednego z nich na jakimś gorącym uczynku. Nie wiedzieli, co z nim zrobić, więc zaprowadzili go do pastora. Posadzili go przed pastorem. Pastor też nie za bardzo wiedział. Siedział, milczał, dosyć długo to trwało. Wiecie, nawet minuta, jak się milczy, to jest bardzo długo. Wreszcie pyta się go, tego młodego człowieka, gdzie jest Bóg? Młody człowiek nie wie, co powiedzieć. Patrzy na okno, patrzy na sufit. Kaznodzieja jeszcze raz pyta się. Pastor mówi, jeszcze raz, gdzie jest Bóg? Chłopiec nie wie, co zrobić. Szuka oczami, wierci. Przeszukuje swoją pamięć i wszystkie rzeczy, co ma odpowiedzieć na takie pytanie. Za trzecim razem, kiedy kaznodzieja uderzył w stół i pyta się, no powiedz mi, gdzie jest Bóg? Uciekł. Wystrzelił stamtąd przez drzwi, poleciał szybko do swojego brata, mówi, mamy wielki problem. Mówi, jakiż to problem? Mówi, ktoś im ukradł Boga i oni myślą, że to znowu my zrobiliśmy. Pytanie jest takie, kto komu ukradł Boga? Kto komu ukradł Boga? Jezus usługiwał dzieciom. Jezus przyjmował usługiwanie dzieci. Ten moment, kiedy przychodzi chłopiec do Pana Jezusa z tymi rybkami, kilkoma, kiedy Pan Jezus błogosławi to i rozdaje, czyli bierze usługę chłopca i rozdaje też te rybki, rozdaje te chleby i usługuje inny, bo tam czytamy, nie licząc dzieci i kobiety, tego było 5000 osób, czyli były dzieci i kobiety. Kiedy tłum wiwatował na cześć Pana Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, to już podradziłem, oczywiście to były dzieci. I to mało tego, to było spełnienie proroctwa. Bardzo ważne wypełnienie proroctwa. Pan Jezus nie szukał, chodźcie, sprowadźcie jakieś dzieci tutaj, bo musi się proroctwo wypełnić. One były tam. One chodziły za Jezusem. One coś widziały w Jezusie. Czy dzieci to wyłącznie kłopot? Czy dzieci to takie stworzenia, które one niewiele rozumieją z tego świata? One muszą dojrzeć, dopiero dorosnąć i wtedy dopiero zrozumieją. Nie tak jest. Pan Jezus zupełnie inaczej to przedstawia. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Możemy sobie otworzyć i tam zobaczyć. 18 rozdział, 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Przywołuje dziecko do siebie i co robi? Stawia je pośród uczniów. Stawia je pośród uczniów. Zobaczcie, znowu nie poszedł szukać jakiegoś dziecka. Przywołajcie mi jakieś dziecko, znajdźcie jakieś dziecko. Nie. Te dzieci tam były. One były zawsze, one były w pobliżu. Kiedy patrzy też Pan Jezus na Jerozolimę, w 23 rozdziale Mateusza, w 37 wierszu, też mówi takie niesamowite słowo: ja chciałem was zgromadzić, jak się gromadzi dzieci. Tak jak to robi kokosz z kurczętami. Zgromadzić was chciałem. Znowu daje taki obraz. Dzieci. No i nie wspominając już, ale nie rozważając zbyt długo, ale kwestia jest bardzo ciekawa i bardzo głęboka, dzieci z Betlejem. Tak? Te, które kazał zabić Herod. Dzieci zawsze były i były ważne. Więc jak Pan Jezus okazuje łaskę dzieciom? Docelowy tekst, który będziemy czytali z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Marka 10 rozdział 13 wiersza. I przynosili do Niego dzieci, aby je dotknął, lecz uczniowie surowo im zabraniali. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boga. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego. I objął je, błogosławił, kładąc na nie ręce. Skoro dzieci są ważne, skoro są ważne dla Pana Jezusa, to jest oczywiste. No, czy nie powinny być ważne dla nas? No są. Przecież są dla każdego z nas przeważnie oczkiem w głowie. Ale pytanie jest, co ja mogę w związku z tym zrobić? No ładnie, bardzo to tak tutaj pięknie wygląda. Ale jak to się ma do mnie? Jak mam to zrozumieć? Powiedziałem o dzieciach i o łasce będziemy się uczyli. Ludzie, po pierwsze, zobaczmy tutaj, chcieli przyprowadzać dzieci do Pana Jezusa. I to było normalne. Nie było w tym nic dziwnego. Tak działo się często. Rodzice wiedzieli w jakiś sposób, że mogą Jemu zaufać. Że mogą pozwolić, żeby te dzieci podeszły do Niego, żeby mógł je dotknąć, wziąć na kolana, pobłogosławić. Ufały Mu. Co ciekawe, tutaj widzimy, że ani ze strony rodziców nie było problemu, ani ze strony faryzeuszy, o dziwo, tak? Oni też zawsze coś tam wynajdywali. Tu nic, nie ma żadnej kwestii, jeżeli chodzi o faryzeuszy. Ale jest problem z kim? Z uczniami. Jest problem z uczniami Pana Jezusa. Oni widocznie co? Nie chcieli zamieszania. Nie chcieli tego całego, tej wrzawy, jak to dzieci. No one biegają, ganiają. To nie są grzeczne aniołki, które klęczą na kolanach i słuchają, co Pan Jezus mówi. To były normalne dzieci. Dlaczego tak się zachowywali? Może czuli się jakąś ochroną osobistą Pana Jezusa? Może chcieli sami zorganizować Jemu czas? Że przez to się czuli lepsi, ważniejsi? Że oni tutaj zawiadują, a nie dzieci? Co to tutaj? Dzieci mają coś do powiedzenia? Jezus, no to jest pytanie, to zobaczcie, czy Jezus był ważny dla uczniów? Oczywiście, że był ważny. Nawet samo to, że chcieli Go właśnie w taki sposób bronić, tak? Ale oni nie rozumieli, tutaj widać, nie rozumieli priorytetów Pana Jezusa. Nie rozumieli rzeczy, które były dla Niego ważne. Tak się często działo. To, co Jezus zrobił, było często dla nich zagadkowe. Dlaczego On tu poszedł? Dlaczego rozmawia z kobietą? Dlaczego przechodzi przez tą krainę? Dlaczego On w ogóle takie rzeczy robi? Bo nie rozumieli Jego woli. I to jest taka nasza odwieczna modlitwa, którą dzisiaj też będziemy się modlili. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Łatwo to nam przechodzi przez usta, ale pytanie jest, czy z tym swoją miłością i ważnością, Jezus ważny, czy ja przypadkiem nie nakładam swoich wzorców na Jezusa, co On może robić, czego nie może robić. Oni wiedzieli od Jezusa lepiej. Oni uważali, że dzieci przeszkadzają. Uważali, że dzieci to jest problem, że dzieci to jest chaos, dzieci niepotrzebne. I teraz to, co robili, tutaj czytamy nie takie niezwykłe słowo, ponieważ oni, no tutaj jest powiedziane, u mnie zabraniali, ale użyte słowo gromić. Gromić to jest to samo słowo, można to można wyłączyć. Dwa razy ten czerwony guzik. Gromić. To samo słowo jest użyte w stosunku do, kiedy Pan Jezus gromił wiatr. Gromić to inaczej zakładać kaganiec. Gromić to właśnie zakładać kaganiec. Dobrze sobie uświadomić znaczenie tego słowa. Więc surowo zabraniać, pod groźbą kary. Co oni sobie myśleli? Co oni sobie myśleli, uczniowie? Co oni przeżywali, że tak reagowali w taki sposób? Czy myśleli o rodzicach? Co wy w ogóle, nie potraficie ogarnąć swoich dzieci? Nie potraficie się zająć swoimi dziećmi? Co z was za rodzice? Czy nie widzicie potęgi naszego mistrza? Jak on ważny jest? A to zakłóca taki święty porządek. To zakłóca taką świętą chwilę. Tak być może oni patrzyli. Przestańcie go kłopotać. Posadźcie swoje dzieci gdzieś indziej, tam na boku. Niech się czymś innym zajmą. Kwiatkami, jakimiś tam rzeczami, może przed ekranem jakiegoś odbiornika. Niech tam się czymś zajmie, a wy wtedy będziecie mieli swój święty czas. Z mistrzem, naszym mistrzem. My ich tu nie chcemy. Ale Jezus mówi, a ja ich chcę. A Jezus mówi, a ja chcę. A ja chcę te dzieci mieć przy sobie. Jezusowi zależało na nich. Jezus widział wartość tych dzieci. Czy, ja nieraz to widzę, nie muszę się pytać właściwie, czy. Widzę coś takiego, że, bo w sobie to widzę. Co za dziecko? Ja bym z tym dzieckiem porządek zrobił. Czy ci rodzice nie umieją sobie dać rady z tym dzieckiem? Ale wtedy myśl jest taka, jeżeli chcesz zrobić porządek z jakimś dzieckiem, swoim czy cudzym, to kwestia jest taka, najpierw musisz zrobić porządek ze swoim sercem. To jest stara, odwieczna prawda Pana Jezusa. Zanim zaczniesz robić porządek z innymi, zrób porządek ze sobą. Tak? Zanim zaczniesz robić porządek z dziećmi, trzeba zrobić ze sobą, ze swoim sercem. Najczęściej problemy nie są na zewnątrz. Pan Jezus mówi, skąd pochodzi zło, jakieś przeteczeństwo i tak dalej. Skąd to pochodzi? Ze świata? Nie, to jest w twoim sercu. Problem najczęściej jest w twoim sercu, nie na zewnątrz. Nie tamta osoba, nie to dziecko. W twoim sercu jest problem. Często tak patrzymy na życie, w mojej pracy. No, a może nawet i w kościele. Ten mi nie pasuje, to mi nie pasuje. Problem nie jest na zewnątrz. Problem jest w twoim sercu. Bo jesteś źle nastawiony. Tak jak ci uczniowie. Oni chcieli zresztą z całą swoją pasją dla Jezusa. Chcieli dobrze. Ale byli źle nastawieni. I tak naprawdę nie wykonywali Bożej woli. Czyli rozmijali się ze wszystkim, do czego Bóg ich powołał. Prawda? Więc jeżeli mówimy, to nieważne ten czas tutaj. Nieważne, poświęcaj dla dzieci tutaj ten czas do społeczności. Co to takiego? Po co? Ja mam coś innego. Ja inne rzeczy sobie przygotowałem, załatwiłem i tak dalej. To jest, zobaczcie, mówię w perspektywie Biblii, jakie to jest. Mądre czy niemądre? Ojciec brał, nie mówię to jeszcze raz, po raz kolejny. Ojciec nas brał, czy to było roboty budowlane, czy to trzeba było coś zrobić przy kaplicy, czy trzeba było jakieś sprzątanie. Ojciec nas zawsze brał ze sobą do kościoła. Kiedy udawaliśmy, że młodzieżowe jest niefajne, my tam nie chcemy chodzić, macie iść i koniec. A potem okazało się fajni przyjaciele. I to są najlepsi przyjaciele, przyjaciele, których mam do dzisiaj. Moi przyjaciele z młodzieżowego. To są moi przyjaciele do dzisiaj. To jest najlepszy czas. Potem z tymi samymi przyjaciółmi zaczęliśmy służyć, usługiwać w zborze. Świadectwa, śpiew. Może coś zrobimy. Młodzieży, może coś zrobicie. To my wychodziliśmy. Tak zaczęło się nasze usługiwanie. To nie było tak, że usiadłem sobie któregoś dnia, a może zostanę pastorem albo kaznodzieją. Nie. Zaczęło się od zboru, od świadectw naszych. Przyjeżdżaliśmy do innego zboru, bardzo często do Wisły właśnie. To co, młodzież do Rzesza jest? To zróbcie to, usłużcie nam. No to usługiwaliśmy. A potem na ulicy. A potem gdziekolwiek było trzeba. Tak się rozwijało nasze życie. Tam poznałem swoją żonę. W taki sposób nasze dzieci poznają przyjaciół wierzących. Bo to dla mnie jest priorytet, żeby być z dziećmi wśród wierzących. Czy to jest mądre, czy to jest głupie? Osądźcie sami. To jest dla mnie priorytet. Dzieci były priorytetem dla Pana Jezusa. I on to bardzo wyraźnie pokazuje. I pyta się tylko, jakie nastawienie jest w twoim sercu? Czy chcesz rzeczywiście pełnić wolę Bożą, czy wolę Bożą, która jest według twojego planu, którą chciałbyś narzucić Bogu? Czy Jezusowi podoba się twoja gorliwość, twoja miłość do Niego? Czy Jezusowi to się podoba? Czy On mówi, to jest dobre, to jest dobre, to mi się podoba? Pan Jezus tutaj, kiedy patrzy na ich gorliwość, tak, ich zabieganie o Niego, kiedy patrzy na to, co czytam, on się oburzył. To jest słowo, które jeden raz występuje w Nowym Testamencie. Jeden raz. Oburzył się. To jest słowo połączone, smutek połączony z gniewem. Pan Jezus był oburzony tym. Oburzony był. Jak możecie tak robić? Jak możecie tak postępować? Kto was prosił w ogóle o taką pomoc tutaj? O takie zachowanie? Zobaczcie, już samo to sformułowanie, to co Pan Jezus używa do tego słowa, już samo to słowo powinno nas ostrzegać. Już powinno być dla nas takim otrzeźwieniem. Tak Pan Jezus podchodzi do dzieci? Tak są ważne dla Niego? Tak. Tak. I Pan Jezus nie tolerował postawy, która psuła rodzinę, która psuła dzieci. Uczniowie sądzili, że Pan Jezus potrzebuje ochrony od dzieci. Oni może myśleli, że lepiej te dzieci wziąć gdzieś tam indziej. Ja im fajny Disneyland zrobię dzisiaj. Lizaki, lody, co jeszcze dla tych dzieci wymyślimy sobie? To będzie fajniejszy czas. Oni myśleli, że Pan Jezus potrzebuje ochrony. Ale Pan Jezus pokazuje bardzo wyraźnie w naszym tekście, że to dzieci potrzebują ochrony od niektórych dorosłych. Dzieci potrzebują ochrony od naszego wyobrażenia co do ich powołania, co do ich znaczenia w ogóle. Czy Jezus był atrakcyjny dla tych dzieci? Czy był raczej obojętny? Czy raczej musieli rodzice zmuszać? No idź do Niego tam. Czy Jezus był atrakcyjny dla dzieci? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. I zobaczę też inne pytanie, ważniejsze dla nas w takim razie z drugiej strony. Jakie jest moje miejsce? Czy przypadkiem ja nie staję na drodze tych dzieci do Pana Jezusa? Czy przypadkiem ja w jakiś sposób nie staję na drodze dzieci do Pana Jezusa? Czy będę przeszkodą, czy będę zachętą? Czy będę zapraszał, albo lepiej nawet, czy będę zaproszeniem? Bo nie chodzi tylko o słowa. Słowa też, to co robimy, ale całe moje życie, czy jest zachętą, czy jest zaproszeniem dla mojego dziecka, dla innych dzieci? Tak, Jezus to jest ktoś. Jezus jest najwspanialszą rzeczą, dziecko, jaka może się tobie wydarzyć w życiu. Jest najlepszą rzeczą, jaka w ogóle ważna w tym życiu. A może myślę w taki sposób, że a Jezus, na razie tobie jest zbędny, na razie to jesteś dziecko, ty nie rozumiesz, kiedyś dorośniesz, to może zrozumiesz. To jest największa bzdura chyba i to jest największe kłamstwo, jakie można usłyszeć. Dzieci teraz potrzebują Jezusa i to jest najważniejsze. Ważniejsze od zdrowia. Ważniejsze od nauki, od stopni w szkole. To jest ważniejsze. Potrzebują Jezusa. Najbardziej potrzebujemy Jezusa. Ciekawe są statystyki. Statystyki mówią w taki sposób, że 83% wierzących ludzi, spośród wierzących ludzi, jeżeli są wierzącymi, to podjęli tę decyzję przed 18 rokiem życia. Podjęli tę decyzję przed 18 rokiem życia. Nawet statystyki, nie lubię tego, ale nawet statystyki pokazują coś takiego, że w tym wieku młodszym jesteśmy bardziej wrażliwi na słowo. Bo to jest ogólna prawda biologiczna, że my po prostu sztywniejemy. Robimy się sztywniakami. Mówię, sztywnieją kości, sztywnieją stawy, sztywnieją komórki mózgowe. Różne rzeczy nam sztywnieją na starość. Coraz bardziej w naszych poglądach sztywniejemy. Ale tak samo możemy się utwierdzać w wierze. I tak samo od dzieciństwa, to jest wpojone od dzieciństwa, może się umacniać. Może się umacniać. I to może od dzieciństwa mieć znaczenie. Tak jak mówi Paweł do Tymoteusza, znasz Pisma Święte od dzieciństwa, które mogą ci przynieść zbawienie. Znasz Pisma Święte od dzieciństwa. Czy nasze dzieci znają Pismo od dzieciństwa? Tak, żeby mogły przynieść im zbawienie w danym czasie? Więc zbawienie dziecka, jeżeli dla Pana Jezusa było ważnym, to i dla nas powinno być nadrzędnym priorytetem. I tak jak mówiłem wczoraj, też taka para nas spotkała, to było takie bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Mówi, kilkanaście lat temu byliście w naszym zborze i opowiadaliście z żoną, z Lidzią o tym, o małżeństwie. I mówi, to było tak dla nas zachęcające, że do dzisiaj to pamiętamy. I wtedy jeszcze byliśmy singlami, pojedynczy. A teraz mówi, na tym samym spotkaniu mówi Wam pokazanie, jeszcze tamta para, oni też tam byli, oni też się pobrali i my się pobraliśmy, mamy dzisiaj dzieci i pamiętamy to. I pamiętamy, co mówiliście. A jedną z ważniejszych rzeczy, które najczęściej mówię, to co jest największą nauką, to jest to, co jest największym skarbem dla dzieci. Nie jestem w stanie dzieciom wiele dać. Ola musiała się sama utrzymywać na studiach. Zosia teraz nie wiem, jak będzie, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie im wiele dać, ale mogę dać Wam jedno. Mogę kochać Waszą mamę. I będę to robił zawsze na Waszych oczach, tak żebyście wiedzieli, że ja ją kocham i kochamy Boga razem. I to jest nasz największy skarb. Ja nie muszę wtedy mówić, tłumaczyć wielkich słów na temat Boga, jakichś rzeczy tłumaczyć, czy Bóg jest prawdziwy, czy nie. Bóg jest prawdziwy. Bóg żyje w naszej rodzinie. To rozumiemy, my rozumiemy, ach, my dorośli, my żyjemy dla Boga. Ale czy dociera do nas to do tej pory, że jeżeli dzieci nie tak samo, to może i nawet więcej mają potrzebę Boga? Więc pytanie ciągle rodzi się przez cały czas to samo. Co mogę zrobić? A może taki dzień, jak znowu będzie dzień dziecka, przyjdę bez względu na swój wiek, bez względu na wszystko, przyjdę, bo tam będą dzieci. I chciałbym być dla nich zachętą, chciałbym być dla nich wsparciem. Bo dzieci potrzebują Jezusa. Dzieci potrzebują Jezusa. Zrobię wszystko, żeby umożliwić im przyjście do Pana Jezusa. Zrobię wszystko. Zobaczysz, jak bardzo Pan Jezus przestrzega przed przeszkadzaniem, przed stawaniem na drodze. Możemy to koniecznie otworzyć. Mateusza 18, rozdział i 5 wiersz. Mateusza 18, rozdział 5 wiersz i 6, 5 i 6 wiersz. Mówi tak, a kto przyjmie jedno takie dziecko w imię moje, kogo przyjmuje? Mnie przyjmuje. Kto widzi w tym w dziecku kogoś ważnego, mówi, mnie przyjmuje. Jeżeli zostaliście tutaj, jeżeli współpracowaliście z nami, to widzicie w tym Jezusa. Albo nie. I dalej. Przestroga jest taka. 6 wiersz. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych. Albo inaczej mówiąc, kto stanie na drodze jednego z tych małych. Kto będzie przeszkodą do Jezusa na drodze jednego z tych małych. To co będzie z nim? To Pan Jezus mówi. To nie wymyśla jakiś apostoł, któremu się dzieci nie podobały. To Pan Jezus mówi. Mówi, którzy wierzą we mnie, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. To jest to, co mówiłem niedawno w tym kazaniu. Jeżeli już idziesz do piekła, jeśli idziesz do piekła i świadomie żyjesz swoim życiem tak, jak sobie żyjesz, to idź sam. Idź sam. Nie bierz ze sobą swoich dzieci i innych. Ale tak samo pozytywna strona tego była, jeżeli idziesz do nieba, jeżeli wybierasz się do nieba, to wejdź ze sobą. To jest jeszcze fajniejsze, jeszcze piękniejsze. Wejdź ze sobą tylu, ile się da. Wejdź ze sobą tylu, ile się da. Kiedy dzieci mogą się zgorszyć czymś? Kiedy widzą, one wiedzą, że jak powinno być. Prawda? Kiedy patrzą na rodziców, kiedy się mogą zgorszyć małżeństwem? O nie, małżeństwo to coś strasznego. Mogą, ja mówię, to jest tylko opcja. Mogą się zgorzyć, kiedy widzą, że coś jest nie tak. Są kłótnie, są jakieś nieporozumienia, są nadużycia różnego rodzaju, fizyczne, psychiczne, prawda? Oni mogą wtedy jakby powiedzieć, o nie, to jest okropne, to jest okropne, prawda? Dlatego pytanie jest, w tą stronę dla siebie to zadaję pytanie dla każdego z nas. Czy to, jak ja kocham Jezusa, czy to, jak kocham współmałżonka, czy to będzie raczej zachętą, czy to będzie właśnie takim zgorszeniem? Czy to będzie zachętą, czy to będzie przeszkodą dla moich dzieci w patrzeniu na przyszłe życie? List do Efezjan też nas przestrzega, 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Nie pobudzajcie do gniewu, czyli nie rozdrażniajcie, nie powodujcie, żeby dzieci były złamanego ducha. Zwróćcie uwagę, my mamy dyscyplinować dzieci i łamać ich wolę. Mamy łamać wolę, mamy łamać bunt. To jest różnica. Bo dzieci mają tendencję, to nie jest tak, że dzieci są świętymi aniołkami, skoro je kocham, to mogę mu na wszystko pozwalać. Bo je kocham, nie chcę być przeszkodą. Nie. Nie zrozumcie mnie źle. Dzieci mają swoją wolę, są zbuntowane i mamy tą wolę łamać. To jest dyscyplinowanie, to jest chłostanie twojego syna, to co mówi również Biblia. Prawda? Ale nie może być tak, żeby łamać czegoś ducha. Tutaj to, co mówi ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, rozgoryczenie, to jest kiedy duch jest złamany. Kiedy robimy takie rozgoryczenie? Kiedy się uczymy tego? No uczymy się, kiedy już jesteśmy mali, braciszek, siostrzyczka, czy rodzeństwo w ogóle, kiedy sobie takie szpile wbijają. Albo kiedy widzą właśnie wśród rodziców. I rodzice czasami, czy fizycznie, czy czasami tylko słownie, po prostu niszczą się nawzajem. Wytykają sobie błędy, wytykają sobie głupotę. Przez cały czas chcą podkreślić, ja jestem lepszy, ty nic nie rozumiesz, ty nic nie wiesz, nie umiesz ubrać tego dziecka, nie wiesz, co się z tym robi. Jeżeli w taki sposób postępujemy, to jest właśnie dobijanie kogoś, wbijanie mu takich szpili. Tak? To jest niszczenie czyjegoś ducha. Ostrzeżeni jesteśmy tutaj, myślę, że to nie tylko ojcowie i matki tak samo, mówię, nie pobudzajmy do gniewu, takiego rozgoryczenia, do załamania duchowego naszych dzieci, ale wychowujmy je w karności i w napominaniu dla Pana. W karności i napominaniu dla Pana. Także ostrzega nas tutaj apostoł Paweł, że to, jak traktujemy dzieci, ma wpływ na ich rozwój duchowy. Zgadza się? To, jakie masz podejście do dzieci, to ma wpływ później na ich rozwój duchowy. Lepszy albo gorszy, albo żaden, albo wprost odwrotny. Więc my musimy ćwiczyć się w tym, żeby eksponować to, co jest dobre, to, co jest właściwe. Ćwiczyć się w myśleniu o tym, co jest dobre, o tym, co jest właściwe. Ale pamiętajmy, dzieci nie są naszymi kumplami. Mogą być przyjaciółmi, ale nie są kumplami. Nie możemy im pobłażać we wszystkim i nie możemy mówić, a to może kiedyś się nawróci, a niech teraz sobie robi, co chce. To jest głupota. To jest głupota po prostu. Druga ważna lekcja, i tylko dwie lekcje powiem dzisiaj, druga ważna lekcja dotycząca dzieci, którą Pan Jezus mówi, od dziecka można się uczyć. Stawiać dziecko jako przykład, możemy się od nich uczyć. Najpierw pozwala im przyjść, ale teraz mówi, uczcie się od dzieci. Uczcie się od dzieci. Powiedzieliśmy o dzieciach i o łasce. Dzieci bardzo dużo nam mówią o Bożej łasce. O Bożej łasce. Pan Jezus mówi, Królestwo Boże do kogo należy? Właśnie do takich. Właśnie do takich należy Królestwo Boże. Mało tego, mówi tak, jeśli ty nie przyjmiesz Królestwa tak jak dziecko, to nie wejdziesz do niego. Jeżeli ty nie przyjmiesz Królestwa tak jak dziecko, nie wejdziesz nigdy do tego Królestwa. Pomyślmy o tym młodzieńcu, który przychodzi, Panie, jak mogę odziedziczyć Królestwo Boże, przykazania przestrzegam, robię to i tamto, ale na jakieś wątpliwości. I on odszedł zasmucony, pamiętamy, po rozmowie z Jezusem. Odchodzi zasmucony. A tu Pan Jezus mówi, do takich należy Królestwo Boże. Do takich należy Królestwo Boże. Więc żeby urosnąć duchowo, umocnić się duchowo, musisz najpierw zmaleć. Musisz najpierw zniżyć się. I to jest coś, co odwiecznie było w Biblii. Zawsze chodziło o pokorę, chodziło o uniżenie. Co pokazuje, jeżeli lekceważę zbór? Co pokazuje, jeżeli lekceważę żonę, męża? Co pokazuje, że lekceważę swoje dzieci i ich zbawienie? Co pokazuje? Pokorę? Mało podobne. Dlaczego mam pozwolić dzieciom na przychodzenie do Pana Jezusa? Ze względu na nie oczywiście, na to, kim one są same w sobie, ale też właśnie ze względu na siebie. Ze względu na siebie muszę pozwolić dzieciom na przychodzenie do Jezusa. I ja sam muszę być dla nich przykładem tego, jak żyję z Jezusem. Jak żyję z Jezusem, z moimi braćmi, siostrami, z moją żoną, z moim mężem. Jak żyję z Jezusem. I Pan Jezus mówi, że nie tylko właśnie do nich należy, mógłby tak powiedzieć, Królestwo Boże należy do nich, ale mówi do takich jak one. Czyli daj nam przykład, daj nam wzór, daj nam obraz. Królestwo Boże należy do takich jak one. Więc pomóż im przyjść do mnie. Pomóż im przyjść po zbawienie, ponieważ one reprezentują tych ludzi, którzy mają odziedziczyć Królestwo Boże. One, te dzieci reprezentują tych ludzi, którzy mają odziedziczyć Królestwo Boże. Pytanie, które można sobie zadać, takie abstrakcyjne troszeczkę. Dlaczego Pan Bóg w ogóle wymyślił matki, rodziny, ojców? Dlaczego wymyślił coś takiego, że to dziecko rodzi się i tak długo trzeba się nim zajmować? Kiedy ono wreszcie dojdzie do tego swojego wieku dojrzałego? Kiedy ono ciągle nawet już ma te 18 lat, czasami to... Och, Panie Boże, Ty widzisz, a nie krzmisz, tak? No jak może? Ono rośnie, długo rośnie, prawda? Zgadza się, wasze też tak długo rosły? Niektóre jeszcze do dzisiaj rosną. Nawet już po przekroczeniu 20 roku życia. Ciągle coś tam jest. Ja patrzę tak samo na swoje życie. Boże, jaki ja głupi byłem. W tylu rzeczach. Ile głupstw popełniłem. Ale jak bardzo się cieszę, że Pan Bóg mi pozwalał dojrzewać. Ale dlaczego Pan Bóg nie zrobi tak, że rozmnażamy się, tylko mówimy tak, jesteśmy ze sobą, fajnie nam jest, to teraz, żeby ktoś z nas powstał i powstaje, bum, powstaje drugi dorosły człowiek. Nie ma tak, prawda? Nie ma tak jak z żółwiami, że stawiają gdzieś tam jajka na plaży, bye bye, płyną sobie z powrotem, a dzieci później muszą sobie radzić same. No tak nie jest, prawda? Nie jesteśmy jak dżdżownice, które gdzieś tam się dzielą i powstaje drugi osobnik ewentualnie. No, zupełnie inaczej Pan Bóg to wymyślił, jeżeli chodzi o nas, ludzi, no i szczególnie ten czas właśnie dojrzewania i dochodzenia do dorosłości. Bo przez dzieci Pan Bóg chce nam coś pokazać, chce nas czegoś nauczyć. I uczy nas bardzo ważnych rzeczy. One są dla nas modelem, są wzorem. Tylko właśnie czego? No jakie są dzieci od początku, kiedy się rodzą? Czy one potrafią sobie same poradzić, tak jak Tarzan w dżungli? Wie, że się matka wilczyca nim zaopiekuje i on wyrasta na pięknego, zdrowego, dzielnego mężczyznę. To jest oczywiście bajka, to jest głupota. Żadne dziecko nie jest w stanie sobie samo pomóc. Jest absolutnie bezradne. Absolutnie bezradne. Jedyne, co może robić, to płakać. I Pan Bóg też tak to urządził w sercach matek i ojców, że oni reagują na to. Że idą, karmią, przewijają, zajmują się. I jeszcze raz, i znowu. I ciągle troszczą się o te swoje dzieci. Więc są bezradne, są bezsilne, są niewystarczalne, absolutnie niewystarczalne, są zupełnie zależne od dorosłych. Więc już widzicie, co Pan pokazuje nam przez dzieci? Moja łaska to jest to, że jesteś zupełnie ode mnie zależny. To nie jest tak, że łaskę Pan Bóg okazuje tylko dzielnym ludziom, mądrym ludziom, wykształconym. Łaskę okazuje tym, którzy sobie na to zasłużyli. To jest głupota, to jest sprzeczność. To jest nieprawda. Łaska jest właśnie okazana bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Więc pokazuje, jak bardzo on nas kocha, jak bardzo lituje się nad nami, ale też mówi bardzo wyraźnie, jeszcze raz przypomnę ten werset. Jeżeli kochasz swojego syna, to nie żałuj mu rózgi. Nie żałuj mu dyscypliny. Jeżeli chcesz go zepsuć, zostaw go. Pozwól mu na wszystko. Jeżeli chcesz posłać swoje dziecko do piekła, pozwól mu na wszystko. Proste. Tak mówi Salomon. To nie ja mówię. Tak mówi Salomon. Więc jeżeli mówimy o tym, że jak to jest... Czy ktoś mówi dziecko, że głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Ale głupi dzieci skąd się biorą? Stąd, że nie są dyscyplinowane. Zauważcie to jeszcze raz. Że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Skąd się biorą głupi? Głupi się bierze stąd, że nie ma dyscypliny. Głupie dzieci to są takie, które są niedyscyplinowane. W żaden sposób nie są pilnowane, strzeżone i po prostu nie zależy rodzicom na zbawieniu, a gdzie jest to? Niech ma co, chcesz to? Proszę bardzo, chcesz rodzika, chcesz komputerek? Proszę bardzo, chcesz to robić? Rób co chcesz, bo ja Cię kocham, pozwolę Ci na wszystko. Głupota. Straszna głupota. Boża łaska jest nam okazana nie ze względu na to, kim my jesteśmy, ale ze względu na to, kim On jest. Kim On jest. Czy ciągnie Ciebie do Jezusa? Czy chcesz iść za Jezusem? Jak to często myślę, to w piekle nie ma relacji. W piekle nie ma relacji. W piekle nie ma rodziny. Nie ma rodziny. Tam są wszyscy obcy. Tam są wszyscy zdrajcy. Tam wieczny ból, wieczne zgrzytanie zębami. Piekło jest przerażające. My powinniśmy pomyśleć o tym. Pan Jezus przestrzega bardzo wyraźnie. Nikt tak dużo nie mówi o piekle jak Pan Jezus. Nie możemy tego lekceważyć. Pan Jezus powierzył nam w ręce istoty. Zobaczcie, to co masz majątek, stracisz. Wszystko pójdzie sobie. Praca. Kiedyś musisz zostawić. Wszystko. Zdrowie. Wszystko przeminie. Ale jedna rzecz z Ciebie i ze mnie. Dzieci nasze. To jest wieczny byt. To jest wieczna istota. To nie jest kot, o którym zapominamy. A miałem kiedyś fajny, był taki i zdechł po prostu. Nawet był bardzo kochany. Tak? Kochaliśmy go wszyscy, płakaliśmy za nim. Ale to był kot. Zdechł, nie ma. On nie żyją wiecznie. Dzieci żyją wiecznie. My żyjemy wiecznie. One mają taką samą duszę, jak i my. Czy one są ważne w moich oczach, w Twoich oczach, tak samo jak są ważne dla Jezusa? Zostawiam całą resztę kwestii, jak Pan Jezus brał je na kolana, jak je kochał, jak okazywał miłość, ale zakończę tylko jedną rzeczą. Z listu do Efezjan, jeszcze raz wracam do tego listu do Efezjan, 5 rozdział i 1 wiersz. Mamy być naśladowcami. Kogo? Pytam się. Co tam czytacie? Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Mamy być naśladowcami. Co to znaczy naśladować w ogóle? Powtarzać czyjeś ruch, prawda? Jak chłopcy naśladują ojców? Przed lusterkiem. Zawsze nam to mama opowiadała. Staliśmy, nawet tata nam dawał, tylko bez żyletki, ale dawał nam to maszynkę i pianę nam dawał i goliliśmy się z tatą. Tata się golił, myśmy się golili też przy nim. Bo uczymy się przez naśladowanie. Przez naśladowanie. Taka prawda ogólna jest. Chłopcy się nie bawią, to wszyscy musimy naśladować, tak? Ale jeżeli chodzi o uczenie się takie z ławki, powiedziane jest w taki sposób, że dziewczynki lubią szkołę, tablica, pani odpytuje, gdzieś siedzą, odpowiadają, dzieci się bawią, dziewczynki się bawią takie gry. Chłopcy nie lubią takie gry się bawić. To jest straszna rzecz, jaką zrobiono chłopcom, że ich upchnęli w ławki i kazali im w taki sposób siedzieć. Chłopcy o wiele bardziej uczą się nie z ławki, ale z przykładu. Nie z ławki, ale z przykładu. Potrzebuję, ale to dotyczy nas wszystkich tak naprawdę, potrzebujemy przykładów. Ty bądź przykładem, bo apostoł Paweł tak samo mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Też mówi o sobie. Synu, córko, naśladuj mnie. Rób tak jak ja. Ale najpierw, żeby oni mogli nas naśladować, musi być ten werset, list do Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Bądźcie wy naśladowcami Boga. Bądźcie wy naśladowcami Boga. Róbcie tak, jak widzicie to u Ojca. Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Mówi, bo jesteście dziećmi umiłowanymi. Mówi, kocham was. Kocham was, ale chcę, żebyście się ode mnie uczyli mojego przykładu. Mojego odchodzenia na bok i może jakiejś takiej modlitwy, medytacji, ale też mojej pracy, mojego cieszenia się. Mojego głośnego wołania. Ojcze, chwała Ci! Super! To zbawienie przygotowałeś właśnie dla takich małych, właśnie dla takich, których uważają w tym świecie za głupich, a Ty to przygotowałeś dla nich. Ojcze, jak bardzo się cieszę. I on się cieszył, radował się w Duchu Świętym. Kiedyś ostatnio radowaliście w Duchu Świętym ze swoimi dziećmi? Z jakiego powodu się cieszymy z dziećmi? A? Czy jest radość w moim domu? Nigdy go nie zauważałem. Ktoś mi kiedyś powiedział. Byliśmy już nastolatkami, podszedł do nas taki wujek, taki starszy, taki wielki był, taki ciekawy był wujek, bo tam latał w Luftwaffe, ale uważał, że Ziemia jest płaska. No, jeszcze nazwisko miał Niemiec. Takie miał poglądy, ciekawy był. Bardzo go lubiliśmy, za różne inne rzeczy. Ale kiedyś podszedł do nas, kiedy siedzimy, mówi, chłopcy, w waszym domu musi być dużo radości. Spojrzeliśmy właściwie, dlaczego tak mówi? Bo to było normalne. Bo u nas było dużo radości, dużo śmiechu, dużo radości. Bóg nie powołał nas tylko do mistycyzmu jakiegoś. Bóg powołał nas do cieszenia się Jego dziełem, Jego życiem, tym, co On nam daje. Tym, kim On dla nas jest. Jeżeli mam taką radość z Boga, mam taką radość, jeżeli już mówimy o tej rodzinie, mam taką radość z rodziny, z mojej żony, czy ktoś powie z mojego męża, to będzie przykładem, to będzie zachętą. Jeżeli mam taką radość z Boga, to będzie zachętą. Czy jestem przykładem, czy jestem zachętą, czy jestem przeszkodą na drodze dzieci do Boga? Czy są dzieci dla mnie wzorcem, przykładem? Tak Bóg miłuje, właśnie tak kocha. Zapraszam, powstańmy, będziemy teraz dziękowali Bogu.